Witamy Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy jak co środę program interwencyjny po stronie prawdy. Dzisiaj z Krzyżewa w województwie podlaskim witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
W trosce o spuściznę Stefanii Karpowicz, spuściznę materialną, ale również i duchową, znajdujemy się przed szkołą rolniczą, o którą są zaniepokojeni nie tylko nauczyciele, ale rodzice i lokalna społeczność. Co takiego ma się stać z tą szkołą, że jest, no właśnie, takie zaniepokojenie? W bardzo wielu zakątkach naszej Polski brakuje szkół rolniczych. Bardzo często są one również likwidowane, zamykane, ich działalność jest w jakiś sposób ograniczana. Wynika to z bardzo wielu różnych przyczyn. Są to czy to organizacyjne, czy finansowe, ale również i niż demograficzny. Jak temu zaradzić? Czy aktualny niż demograficzny może doprowadzić do tego, że tego typu szkoły zostaną zlikwidowane, a później będzie trzeba budować je od nowa. Co zrobić, aby one przetrwały? Zapraszamy Państwa do tego, by pozostać z nami. Witamy nasz pierwszy rozmówca, pani Elżbieta Jabłońska ze Społecznego Komitetu Obrony Szkoły. Pani Elżbieto, bronicie szkoły, to znaczy, że coś jest nie takiego, o co się tutaj martwicie. Co spowodowało, że zwróciła się pani i też inne osoby do naszej redakcji w tej sprawie, aby przyjść i pochylić się nad losem właśnie tej dobrej i wspaniałej szkoły?
Jesteśmy zaniepokojeni losami tej szkoły, ponieważ szkoła, która została utworzona ponad 100 lat temu podczas zaborów z ogromnym trudem włożonym przez założycielkę panią Stefanię Karpowicz i chcemy, aby kształt tej szkoły pozostał, aby służył oświacie rolniczej, a nasze władze samorządowe, organ prowadzący ma szereg różnego rodzaju pomysłów i my jesteśmy zdezorientowani i chcielibyśmy, aby nasze władze po prostu zachowały to dziedzictwo naszej założycielki tutaj, tak wspaniałej patronki, aby to służyło na kolejne pokolenia oświacie rolniczej.
Pani Elżbieto, jest problem z absolwentami i z nowym tak naprawdę rocznikiem. Jak on się przedstawia? Czy jest możliwość, aby to w jakiś sposób zniwelować, aby tę szkołę po prostu uratować w takim kształcie, w jakim ona jest?
Tak, zostały prowadzone szereg różnych inicjatyw właśnie takich społecznych, promujących szkołę, gdzie grupa absolwentów włączyła się w promocję szkoły i wszyscy, którym bliskie jest dziedzictwo pani Karpowicz, próbują za wszelką cenę uratować tę szkołę i myślę, że to odniesie pozytywny skutek, dlatego że odniosło to aż tak szeroką skalę. I w przyszłości ta szkoła będzie istniała i będzie dalej chlubą tutaj tego regionu, tej gminy, powiatu wysokomazowieckiego i liczymy na to, że tak jak 100 lat temu była to placówka założona jako o tym profilu jedyna w kraju i na najwyższym poziomie europejskim. Także na to liczymy, że nasze władze samorządowe pomogą jako organ nadzorujący wesprzeć te nasze działania i zakończy się to takim pozytywnym naborem i będziemy cieszyć się, że to nasze dziedzictwo tutaj rozkwita i promieniuje na całą Europę, ponieważ nasza patronka, pani Karpowicz, pozostawiła te europejskie wówczas salony, a przyszła tutaj na tę wieś, aby służyć tej lokalnej społeczności. To tutaj oddała cały swój majątek, swoją wiedzę, doświadczenie. Tutaj poświęciła się dla tej małej społeczności. To jest taka nasza mała ojczyzna, której powinniśmy bronić, ponieważ przetrwała różne zawieruchy historyczne, zabory, pierwszą wojnę, drugą wojnę światową i to jest naszym takim testamentem, który my tutaj potomni powinniśmy dalej przekazać kolejnym pokoleniom, aby mogli tutaj uczyć się właśnie i kształtować swoje umiejętności z wiedzy rolniczej w tej szkole.
Panie Elżbieto, obecnie nie tylko rodzice, ale już i uczniowie w sposób bardziej świadomy podejmują decyzje co do swojego kształcenia. Najczęściej odwiedzają podczas dni otwartych taką szkołę, czytają na jej temat różne wypowiedzi, po prostu chcą wiedzieć, jaka ta szkoła jest i jaka jest również jej przyszłość. Z takich wypowiedzi troszeczkę medialnych różnych instytucji, osób, można by powiedzieć, że takie ciągle ktoś czarne chmury tutaj nagania nad tą szkołą. Natomiast szkoła istnieje, jest przygotowana, jest kadra pedagogiczna, jest internat, a więc wszystko tak naprawdę, co potrzebne, jest. Tylko niepotrzebna jest chyba taka fama, która powoduje, że taki przyszły tutaj uczeń, czy też jego rodzice mogą stwierdzić, no dobrze, dzisiaj szkoła jest, ale tutaj są takie złe pogłoski, to może za rok ją zlikwidują i co wtedy? To też jest ważna informacja przed podjęciem decyzji o tym, czy posłać swoje dziecko do takiej szkoły, czy też w wypadku właśnie takiego ucznia, czy on tu sam będzie chciał przyjść.
Tak, panie redaktorze, na pewno to ma duży wpływ na decyzje rodziców, ale myślę, moim zdaniem, jeżeli organ prowadzący tak bardziej przychyliłby się do naszych właśnie poczynań, aby włożył całe serce w to, aby zachęcić podczas naboru jako szereg czy podczas dni otwartych, aby aktywnie uczestniczył w promocji szkoły, a tak te działania dotychczasowe to tak skupiają się trochę może nie tak troszeczkę, może i mają taki inny kontekst, ponieważ i stąd te nasze takie zaniepokojenie, aby rodzice mogli spokojnie przysyłać dzieci do tej szkoły, żeby wiedzieli, że rozpoczną rok szkolny i będą mogli kontynuować przez 4 lata i zakończy się bezpiecznie i będą mogli tutaj cieszyć się wynikami, a zwłaszcza, że osoby spoza mogą zamieszkać w internacie, który jest pięknie wyposażony, odnowiony, także warunki lokalowe są sprzyjające.
Dziękuję, mówiła pani Elżbieta Jabłońska ze Społecznego Komitetu Obrony Szkoły. Tutaj, proszę państwa, taka jest sytuacja, że jest na tę chwilę mało uczniów, ale wiemy, że są również problemy komunikacyjne. Obecnie rząd zapowiada, że te problemy komunikacyjne zostaną rozwiązane, a więc i również jeden z problemów tej szkoły również zostanie rozwiązany. Tylko potrzebna jest determinacja do tego, aby tą szkołę utrzymać. Tutaj znajdują się również inne instytucje, które również obawiają się o swoją przyszłość w związku z tym, że inni nie widzą przyszłości tej szkoły. O tym również w naszym programie, a to również bardzo ciekawy wątek.
Pani Jadwiga Pstrągowska, emerytowana wicedyrektor szkoły, o której dzisiaj rozmawiamy, jest naszym kolejnym rozmówcą. Pani dyrektor, bardzo ciekawa i długa historia tej szkoły. Może pokrótce przypomnijmy te piękne karty historii tej szkoły i jakże piękną i ciekawą postać, jaką była fundatorka, założycielka i pierwsza dyrektor tej szkoły.
Tak, dobrze. Pani Stefania Karpowicz urodziła się w Wilnie. Rok 1876. Najpierw mieszkała w rodzinnym majątku ziemskim w Janowiczach koło Zabłudowa. Później była w ogóle bardzo mądrą osobą i uzdolnioną i dlatego otrzymała wszechstronne wykształcenie, nawet malarskie. Uczyła się na przykład na pensji w Warszawie u pani Sikorskiej i tam poznała właśnie panią Skłodowską, później Curie, noblistkę. Znała Żaromskiego, znała Sienkiewicza, Tetmajera, także to była taka naprawdę światła osoba. Nawet była słuchaczką Uniwersytetu Jagiellońskiego. No ale później wróciła jednak tutaj na wieś. To znaczy po śmierci ojca z mamą zakupiły majątek w Krzyżewie, majątek posagowy i wróciła tutaj na wieś i od razu jej myśli były jakie? chciała poprawić stan oświaty rolniczej ludzi na wsi, w ogóle poziom życia, stan kultury i chciała właśnie to wnieść tutaj. Szukały z mamą wzorców do nauki rolnictwa w Danii, w Szwecji. I rok 1913, nie żyje już mama pani Karpowicz, ten piękny budynek czerwony jest oddany do użytku. Nie był to żaden pałac, w którym mieszkała pani Karpowicz, tylko budynek od razu z przeznaczeniem na szkołę. Pani Stefania chodziła po okolicznych miejscowościach, wsiach, namawiając rodziców, żeby oddali swoich synów, bo to była najpierw szkoła męska, roczna, do szkoły w Krzyżewie. I tutaj, proszę zauważyć, było to w czasie zaboru rosyjskiego. W tej szkole, z dala od szos kolei, uczono w języku polskim potajemnie.
To też ewenement jak na tamte czasy.
Uczniowie znali prawdziwą historię Polski. No i uczyli się rolnictwa z dużym naciskiem na kształcenie praktyczne. Tu było gospodarstwo szkolne, były pola doświadczalne, były zwierzęta hodowlane, rasy sprowadzane z zagranicy. Była szkółka drzewek, owocowych sad, pszczoły. Ta aleja lipowa posadzona w roku też, no ponad 100 lat już ma też ta aleja lipowa, no dla pszczół lipy są potrzebne. Także nauczanie tutaj było naprawdę na wysokim poziomie. I ci uczniowie w ciągu całego roku musieli poznać cały cykl przyrody i rozwoju roślin. Także to była nauka konkretna. Ja osobiście nie znałam pani Karpowicz, jak przyszłam, to już zmarła, nie żyła, ale znałam z opowiadań, z nagrań. Była to osoba bardzo, bardzo taka, no, dla wszystkich ludzi życzliwa, pomagała. Jeśli chodzi o uczniów, to opłacała im czesne dla biedniejszych uczniów, książki kupowała, nie brała od nich żadnych pieniążków za utrzymanie nawet w internacie. Bo w tym budynku oni wszyscy mieszkali, uczyli się, były tu również mieszkania nauczycieli, także i stołówka, no i swój cały ten cykl taki pracy. Poza tym, no ja już jak tutaj przyszłam do szkoły, był ten nowy budynek oddany do użytku i pani Stefania Karpowicz jest na zdjęciu, kiedy było otwarcie tej szkoły, była honorowym gościem, cieszyła się bardzo, że tu jest budowana nowa szkoła i że więcej uczniów może tutaj się uczyć. Także dla nas pani Karpowicz to jest wzorzec nauczyciela, wzorzec patriotki, wychowanie w duchu patriotycznym, obywatelskim, no, szkoła rodzinna. Także nasze tutaj wzorce były dużo opierane o model kształcenia i wychowania prowadzony przez panią Karpowicz.
Pani dyrektor, szkoła ma też duże osiągnięcia. Obecna pani dyrektor na pewno jeszcze o tym nam powie. Wielu absolwentów już ta szkoła ma. Może jakby pani dyrektor jeszcze kilka trochę wspomnień o tej szkole.
Dobrze. Więc tutaj były różne typy szkół, zależnie od potrzeb kształcenia. Były i no oczywiście rolnicze, technikum zasadnicze, rolnicze, trzyletnie technikum, pięcioletnie. Były szkoły zawodowe, stolarskie, liceum ekonomiczne, ogólnokształcące, zaoczne szkoły, informatyczne. Także klas tutaj było w tym okresie mojej pracy na przykład 17 oddziałów. Układając plan lekcji musiałam planować salę, żeby pomieścić wszystkich uczniów, więc były lekcje w świetlicach tutaj w tych internatach. A z absolwentów możemy być bardzo dumni, jak no, na pewno nie wymienię wszystkich, nie wymienię, gdzie pracują, w jakich, no, jakie funkcje pełnią, ale mieliśmy tutaj i posła na Sejm Jaduszewski Józef, są i pracują, no przede wszystkim wzorowi rolnicy, od tego muszę zacząć, super gospodarstwa, bo tutaj jest teren przecież typowo rolniczy. Dalej są na przykład księża, mamy kilku księży, katechetki, organistów, są biznesmeni, także no...
Czyli przekrój bardzo bogaty.
Bardzo bogaty i to nas cieszy, że absolwenci nasi są dobrymi ludźmi, trzymają się razem, krzyżowiacy sobie pomagają. Także no i myślę, że to wychowanie dobre z domów rodzinnych, wiejskich i tutaj w szkole, jak sobie przypomnę tak w skrócie, na przykład teraz w okresie Wielkiego Postu były rekolekcje w szkole tutaj u nas, bo do kościoła pewna odległość jest. Na przykład droga krzyżowa, krzyż brzozowy niesie kolejno każda klasa i modlimy się. Wszyscy to pamiętają, w rozmowach teraz to wspominają. No pamiętam olimpijczyków różnych kierunków i rolniczych, historycznych. Także olimpijczyków bardzo dużo było w skali kraju. Dostawali się na studia bez egzaminu właśnie w nagrodę. Sportowców, można zobaczyć, ile jest tutaj pucharów w naszej szkole po naszych sportowcach. No, przeglądy dorobku szkół, dorobku kulturalnego szkół rolniczych odbywały się. Nasza szkoła też zajmowała czołowe miejsca. Zespoły muzyczne w szkole były, gdzie prowadził nauczyciel, który no, nie był z wykształcenia muzykiem, ale uczniowie właśnie zakładali swoje zespoły. No i dzięki temu wszelkie uroczystości, akademie szkolne były uświetniane dzięki nim. Także ta historia szkoły to na pewno jest no, wielka moim zdaniem. Szkoła jest wielopokoleniowa. Uczył się tutaj dziadkowie, się uczyli rodzice i ich wnuki czy dzieci. Także byli tu uczniowie dojeżdżający z daleka, z Zambrowa, z Rutek, z Łap. Trzeba było drugi autokar prosić, żeby PKS nam z Łap wysłał, żeby uczniowie dojechali do szkoły. Także było tu na przykład tych uczniów w ciągu roku ponad 500 osób i dzienne, i zaoczne. I no, to były bardzo dobre czasy. W rozmowach z absolwentami, jak teraz rozmawiam nawet, mówią, że to najpiękniejszy okres ich życia był, jak mieszkali w internacie. Była wigilia zawsze w internacie, nabożeństwa majowe, różańcowe, sami oni sobie to organizowali.
Dziękuję pani, dziękuję serdecznie pani dyrektor. Do rozmowy jeszcze wrócimy. Dziękuję za te karty historii. Szanowni państwo, czy szkoła z taką przyszłością i z taką historią przetrwa? Wielu osobom na pewno bardzo na tym zależy. Pozostańcie państwo z nami. Za chwilę dalszy ciąg programu.
W trosce o spuściznę ideową Stefanii Karpowicz, nasz kolejny rozmówca, pani Joanna Krawczuk, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych tutaj w Krzyżewie właśnie. Pani dyrektor, mówi się obecnie o tym, że potrzebne jest kształcenie techniczne, że potrzebne jest kształcenie zawodowe. Dużo się mówi, a w tym wypadku robi się, znaczy może no, trudno jeszcze powiedzieć, że tak się czyni, ale odwrotnie troszeczkę, bo... No, jesteście państwo zaniepokojeni o przyszłość tej szkoły. Natomiast ja bym chciał zapytać panią dyrektor, jak ta szkoła obecnie się ma? Co ma do zaproponowania uczniom tutaj jako całość? Bo wiadomo, tego typu szkoła to nie tylko tablica, to również zajęcia praktyczne, to cały szeroki konglomerat różnych rzeczy, które no, trzeba jakoś ze sobą, prawda, zintegrować.
No rzeczywiście, to nie jest pierwszy rok, kiedy staramy się rzeczywiście urozmaicić uczniom jakiekolwiek zajęcia, żeby nie skończyło się tylko na tablicy i kredzie. Natomiast trzeba sięgnąć po poprzednie lata, po doświadczenia przede wszystkim poprzednich lat. Kiedy tylko weszły na przykład projekty unijne, w szerokim zakresie wykorzystywaliśmy je, wzbogacając taką naukę właśnie szkolną o staże zawodowe, o wyjazdy do gospodarstw specjalistycznych, o wyjazdy do zakładów pracy, żeby uczniowie mogli no, praktycznie przekonać się, jak to, jak będzie wyglądał na przykład ich przyszły zawód. Poza tym, jeśli chodzi o samą szkołę jako, no tak jak pan powiedział, konglomerat. Przede wszystkim mamy tutaj oparcie w samym terenie, w środowisku. Spośród naszych absolwentów wielu prowadzi wzorowe gospodarstwa rolne, więc jest gdzie zdobywać doświadczenie. Jeśli chodzi o zainteresowanie obecne młodzieży, zrobiliśmy taki sondaż, co ich interesuje. Kiedy okazało się, że potrzebne jest kształcenie techniczne, kształcenie zawodowe, no ale część młodzieży jeszcze nie jest zdecydowana, dlatego w tegorocznej na przykład ofercie szkoły mamy nie tylko kierunki techniczne, czy też kierunki w szkole branżowej, ale również proponujemy utrzymanie kierunków ogólnokształcących, czyli zarówno dotychczasowego liceum ogólnokształcącego po gimnazjum o takim profilu policyjno-pożarniczym, no i oczywiście liceum ogólnokształcące po szkole podstawowej. Z kolei w kierunkach technicznych troszeczkę jakby wracamy do tej historii, no bo trudno się od niej oderwać, więc będą, proponujemy w ofercie kierunki oczywiście te wiodące, czyli kierunek rolniczy, technik rolnik i w szkole branżowej rolnik, ale obok tego wracamy do tego pełnego kształcenia, które tutaj było, czyli proponujemy technika ogrodnika i ogrodnika w szkole branżowej, proponujemy pszczelarza w szkole branżowej, proponujemy również kierunek stolarstwa. W technikum utrzymujemy technikę agrobiznesu. Wcześniej mieliśmy również kierunek technik ekonomista, no ale technik agrobiznesu z punktu widzenia dzisiejszego przedsiębiorcy daje chyba szersze możliwości, bo jest to uczenie elementów przedsiębiorczości, reklamy, marketingu, prawa, no, ekonomia oczywiście, rachunkowość też, więc właściwie kiedy kończy się taki kierunek, a jeszcze ma się praktyczne umocowanie spośród przedsiębiorców, z których część przynajmniej jest absolwentami, no to praktycznie doświadczenie jest na wyciągnięcie ręki i można wtedy zakładać własne przedsiębiorstwa już mając jakieś wzorce. Nowe kierunki, które też proponujemy dla osób, no, które jednak zmieniają swoje zainteresowania, ale chciałyby uczyć się w normalnych godzinach, bo wiemy, co się będzie w tym roku mogło dziać. Stąd proponujemy technika obsługi turystycznej, technika robót wykończeniowych w budownictwie, więc no, nastawiamy się na to, co może ucznia zainteresować. A szkoła ma się czym również pochwalić w poprzednich latach i również w tym roku, bo tak jak pani dyrektor tutaj mówiła, mieliśmy wielu olimpijczyków, mieliśmy wielu wspaniałych sportowców, zwycięzców konkursów, zwycięzców różnego rodzaju przeglądów właśnie, a w 2004 roku na przykład zostaliśmy uznani za najlepszą szkołę na terenach, na obszarach do 5000 mieszkańców, czyli na terenach wiejskich. Dzięki temu udało nam się uzyskać nagrodę ministerialną, no i wzbogacić wyposażenie szkoły. Później ranking szkół, liceum i techników przynosił różne efekty, ale bardzo często byliśmy gdzieś tam na jakichś miejscach notowani, a to już świadczy o jakimś poziomie, no bo do takiego rankingu przecież bierze się no ponad 1500-1300 szkół, prawda, więc jest to jakaś skala, jeżeli spośród tych 300 pierwszych jesteśmy notowani. W tym roku z kolei udało nam się uzyskać tytuł Złotego Technikum, czyli technikum ze złotą tarczą, jako pierwsze technikum w województwie podlaskim. Na te wyniki złożyły się zarówno egzaminy zdawalność egzaminów zawodowych, zdawalność matury, no i oczywiście udział w olimpiadach. No i jeśli chodzi o to, co możemy zaoferować jeszcze uczniom, którzy chcą tutaj przyjść. Świetne warunki lokalowe. Internat, wyposażenie sal, szkoła jest po remoncie, szkoła jest po stuleciu, więc właściwie można się spotkać tutaj na każdym kroku nie tylko z historią, ale przede wszystkim z nowoczesnością, z nowoczesnym wyposażeniem, z bardzo dobrymi warunkami nauki. Mogli się o tym również przekonać uczniowie, którzy brali udział w dniach otwartych ostatnio. Prezentowaliśmy swoją ofertę na forum szkół, na przeglądach szkół, no, gdzie szkoły się prezentują. Więc myślę, że warto przyjść do Krzyżewa, bo jest szansa i to duża, na odrodzenie komunikacji, na wznowienie komunikacji nawet na dalsze odległości. Jest możliwość nauki w mniejszych grupach, więc nauczyciel ma szansę zająć się uczniem tak naprawdę, a nie w klasie 30 czy 30-paroosobowej. No i jest oczywiście jeszcze jedna wspaniała atmosfera w tej szkole.
Pani dyrektor, bardzo często uczniowie dojeżdżają z daleka do tego typu szkół i bardzo ważne dla nich jest możliwość internatu. Troszeczkę o tym powiedzieliśmy. Może kilka szczegółów. Jak wygląda to zamieszkiwanie w internacie? Jakie są te warunki socjalne i ekonomiczne również? Bo to też jest bardzo ważne, czy kogoś będzie stać na to, aby zamieszkać w internacie. Bardzo wielu uczniów z tytułu, że zamieszkuje w internacie, to rodzina również może liczyć na też wsparcie. Jak to wygląda?
W tej chwili internat jest też po remoncie, więc pomieszczenia są nowe, 2-3-osobowe pokoje, wyposażenie nowe, obok jest stołówka, naprzeciw jest szkoła, więc nie trzeba gdzieś tam daleko dochodzić. Jeśli chodzi o koszty, no trudno mi mówić w tej chwili o kosztach, ale kiedy porównywaliśmy koszty naszego internatu z innymi, to zawsze wypadaliśmy w tej skali bardzo tanich internatów przy bardzo dobrych warunkach. Także myślę, że dałoby się to utrzymać, bo trzeba będzie się zwracać o jakieś wsparcie, ale myślę, że się uda je osiągnąć i te koszty wcale nie będą jakoś przerastać możliwości uczniów.
Dziękuję. Mówiliśmy z panią Joanną Krawczuk, dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie. Pan Radosław Sokołowski, tegoroczny maturzysta, tak? Pan tutaj już, można powiedzieć, swoje lata przechodził. Jak pan postrzega tą szkołę, ten klimat, tą atmosferę tutaj?
Tak, zgadza się. Po 4 latach nauki tutaj jestem bardzo zadowolony ze swojego wyboru. Były to wspaniałe lata, bardzo dużo się nauczyłem poprzez lekcje w miłej atmosferze. Nie było problemów z pomocą nauczycieli dla uczniów. Były organizowane różne wyjazdy czy zajęcia praktyczne, także ta wiedza była przekazywana w teorii, ale również w praktyce, co jest bardzo istotne.
Może o ten aspekt praktyczny bym również zapytał, jak on wygląda, bo tego typu szkoła to nie są tylko lekcje w klasie.
Nie są to tylko lekcje w klasie. Mogliśmy uczestniczyć w różnego rodzaju pokazach polowych. Uczestniczyliśmy również w targach rolniczych. Mogliśmy na żywo zobaczyć działanie sprzętów rolniczych. Widzieliśmy na własne oczy, jak rosną rośliny na polu, jak trzeba się o nie troszczyć, dbać, żeby uzyskiwać jak najwyższe plony, jak najlepszej jakości.
To wszystko jest potrzebne, aby przyszli rolnicy tak naprawdę wiedzieli, jak dobrze swoje gospodarstwa również prowadzić, w jaki sposób dobrze, można powiedzieć, wyprodukować. A mam takie pytanie, a uczą też jak sprzedać? Bo to też jest bardzo ważne teraz w dzisiejszych czasach. Pani dyrektor tu mówiła właśnie o tych kwestiach agro, również ekonomicznych, agrobiznesowych. Jak to wygląda?
Mamy w programie zajęcia ekonomiczne. Jesteśmy obeznani w rynku. Znamy podstawy handlu. Nie stwarza nam żadnego problemu wymiana pomiędzy sobą, pomiędzy gospodarzami, pomiędzy firmami. Kształcenie typowo ekonomiczne również wykorzystywaliśmy w praktyce na zajęciach przy okazji ćwiczeń. Także w przyszłości przy prowadzeniu własnych gospodarstw z tym już nie mamy problemu, jesteśmy jak najbardziej obeznani.
4 lata, z tego co wiem, to 12 kilometrów tutaj do szkoły, tak?
Tak, zgadza się. Rzeczywiście na pierwszym roku nauki oraz w drugim był lekki problem z dojazdami do szkoły. Szkoła na szczęście starała się załatwiać nam różnego rodzaju komunikację. Korzystaliśmy również z uprzejmości kolegów ze starszych klas i dojeżdżaliśmy również z nimi, gdyż tutaj społeczność szkolna żyła ze sobą jak jedna wielka rodzina. Nie było jakichś podziałów. Każdy na korytarzu czuł się swobodnie, czuł się akceptowany. I tyle.
To jest bardzo ważne również dla współczesnej młodzieży. Mówił Radosław Sokołowski, tegoroczny maturzysta. Życzę powodzenia. No, proszę Państwa, o co więcej powiedzieć? No, trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że tego typu szkoła to również nie tylko budynki i pola i praktyki, ale to również otoczenie około rolnicza, więc również instytucjonalne. Jest wiele innych różnych instytucji, które na rzecz rolnictwa również pełnią tą służbę. Pewną rolę i o tym również dzisiaj w naszym programie zapraszamy.
Przed chwilą słyszeli Państwo głos obecnego maturzysty, a są z nami również absolwenci tej szkoły, między innymi pani Ewa Perkowska. Witam serdecznie pani Ewo. Pani jest absolwentką i znała pani również panią Stefanię Karpowicz.
Tak. Może skorzystam, przepraszam, z tych notatek. Więc szanowni Państwo, nazywam się Ewa Perkowska, jestem absolwentką tej szkoły. Będąc uczennicą, miałam wielki zaszczyt i przyjemność z koleżankami kilkakrotnie odwiedzić świętej pamięci panią Karpowicz, mieszkającą wówczas w Ziemakach, bardzo skromnej izdebce. Mimo sędziwego wieku bardzo interesowała się szkołą oraz ogromnie cieszyła się naszą obecnością, iż byłyśmy świadkami istnienia tej szkoły. Postać świętej pamięci pani Karpowicz jest wyjątkowa. Swoje dobra materialne, talenty i swoje serce oddała tu. Dlatego uważam, że i ta szkoła jest wyjątkowa i jest chlubą naszego regionu. Ta wielka, niezwykła postać, fundatorka, założycielka i patronka świętej pamięci pani Karpowicz, z góry patrząc, woła dziś i błaga nas tu zebranych i wszystkich z wrażliwym sercem Polaków. Pomóżcie mi zachować to moje dziedzictwo, które całym sercem pokochałam i wam je przekazałam. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Przejdę tutaj jeszcze do rozmowy z panem. Poproszę, żeby się pan przedstawił.
Ja jestem rolnikiem Czajkowski Stanisław z pobliskiej wsi Czajki.
Pana synowie tutaj chodzili do szkoły?
Tak, moje synowie skończyli technikum. Po technikum dostali się na studia, skończyli studia i są rolnikami. Także prowadzą gospodarstwa swoje. Ja miałem szczęście też to, że widziałem panią Karpowicz. Jako małe dziecko jechałem ze swoim tato wozem i mój tato idzie pani w czarnym kapelusiku z laseczką, w czarnym płaszczyku, przygarbiona. I mój tato mówi, patrz, mówi, to jest dziedziczka z Krzyżewa. I mój tato się ukłonił. Ona też uśmiechnęła się, głową pokiwała. Także taka była kobieta, bardzo ciepła, przytulna. No, w każdym razie to był symbol patriotyzmu tutaj ziemi podlaskiej, bo mało się zdarzało, żeby dziedzic oddał część ziemi i wybudował szkołę, bo była osobą wykształconą i chciała to, ten poziom rolnictwa, żeby na wsi podnieść, żeby tu ludziom się żyło lepiej. I mam takie nawet spostrzeżenia, że tych absolwentów pani Karpowicz, co tu uczyli się jeszcze przed wojną, było we wsiach widać. To nie trzeba było się pytać, tylko było widać po obejściu, po gospodarzeniu na polach. Ci ludzie mieli już jakieś pojęcie. Później ja w swojej pracy takiej, bo pracowałem trochę w służbie rolnej, jeżeli spotkałem się z takimi absolwentami, naprawdę było z tymi ludźmi już o czym rozmawiać. Ci ludzie byli, no, jakiś już reprezentowali poziom wiedzy i to przekładali na swoje gospodarstwa. Także naprawdę takie to określenie, że ich nie trzeba było się pytać kto, tylko było widać. Te gospodarstwa były widać poziomem tym agrotechnicznym, odbiegali od pozostałych.
Ważna jest ta szkoła dla waszej miejscowości, dla waszej społeczności?
Ja byłem bardzo, cieszyłem się tą szkołą, no bo tu blisko, tu moje synowie kończyli. Nie trzeba było, tak jak ja, do Różanego Stoku 100 kilometrów w tamtych latach, bo w 64 roku skończyłem technikum. Także to nie była komunikacja taka jak dziś, tylko to było tam dojechać do Różanego Stoku, to było cały dzień trzeba było z przesiadkami jechać, a tu no właściwie to była perełka po prostu naszej gminy Sokoły, ta miejscowość, ta szkoła, tu każdy powinien się chlubić i mnie to boli tak samo, żeby dziś władze samorządowe dopuściły do tego, no bo jednak to trzeba powiedzieć, że władze to zrobiły, wszystko robiły, żeby to szkołę jednak zmarginalizować i doprowadzić ją do upadku. No, bo inaczej to się nie da powiedzieć, bo jeszcze mogę powiedzieć, że temu 2 lata mój wnuk tu złożył podania, bo chciał, żeby, bo to tu są pokolenia rolnicze i przekazuje rolnikowi ojciec Lasina i wnuk tak samo chce się być rolnikiem i tu no, z braku, że mały nabór i nie utworzyli i dodoili do Biegosoku, a tam było 13 czy 12 uczni jest i utworzyli klasę, a tu było 14 i nie można było utworzyć klasy.
Dziękuję panu serdecznie. Szanowni państwo, jak ważna jest ta szkoła dla społeczności i tutaj dla tego regionu, myślę, że nie trzeba przekonywać po wypowiedzi już tych osób, które brały udział w naszym programie. Miejmy nadzieję, że ona będzie dalej istniała i to dziedzictwo pani Karpowicz zostanie zachowane.
Nasz kolejny rozmówca, ksiądz dziekan Ryszard Niwiński, duszpasterz rolników diecezji łomżyńskiej. Witam serdecznie, księże dziekanie. Szczęść Boże. Księże, jako duszpasterz rolników to wiadomo, jak jest funkcja księdza dziekana, ale to również jest ksiądz tutaj mieszkańcem, obywatelem tego powiatu, tej gminy, więc ta troska również jest księdzu bliska. Jak ksiądz postrzega również to działanie, czy też współdziałanie różnego rodzaju instytucji celem no, utrzymania tej szkoły, rozwoju tej szkoły, ale żeby to zaistniało, no to potrzebna jest jakaś wizja, która spowoduje, że będziemy wiedzieć, którą drogą podążać.
Może powiem, ale najpierw to chciałbym podziękować wszystkim za te, powiedziałbym, rozczulające słowa. I jako kapłan w najbliższym czasie odprawię mszę świętą w intencji pani Karpowicz i wszystkich zmarłych absolwentów żyjących i będę prosił, żeby z nieba również tutaj się nagrała w tej telewizji, tak mówię już troszkę żartobliwie, ale zapewne ona na nas patrzy i cieszy się, że jesteśmy tutaj. Tak, oczywiście, że no, organ prowadzący jest powiat i oczywiście Wysokie Mazowieckie to jest powiat i chcielibyśmy właśnie, żeby ta troska była taka dostateczna i do końca. Ponieważ tutaj chciałbym podziękować również dla telewizji Trwam. Tutaj na Podlasiu lud jest pracowity bardzo. Powiedziałbym, to są ludzie wiary i patriotyzmu. Przetrwały gospodarstwa indywidualne i zabory, i wojny, i po wojnie. Ludzie bronili, bardzo pracowici. I jednocześnie tutaj różne zakusy są. Choćby, i dziękujemy telewizji Trwam, sprawę farmy wiatrowe. Żeśmy bronili z panem redaktorem, z panią redaktor również tutaj. Różne audycje były i dzięki Bogu ich nie ma. Dalsza sprawa, cukrownia. Cukrownia Łapy. Dlatego mamy już taką przeszłość na Podlasiu, że nam się likwiduje. Przecież tutaj buraki cukrowe to każdy gospodarz prawie miał i dostarczał tutaj do Łap. To było rozwiązane również z hodowlą. Właśnie plantacja buraków. To zostało zlikwidowane i nic tam po prostu nie ma. I dalej tutaj dzisiaj powiedziałbym tak, inwestycja. Jaka jest najważniejsza dzisiaj inwestycja? To człowiek. O człowieku zapomniano. Ekonomia, menadżer, to wszystko jest bardzo ważne. Dlaczego człowiek zawsze najważniejszy, a teraz szczególnie, kiedy się mówi o tym, że zjadamy rocznie około 2 kg trucizny w tych pokarmach. Globalna produkcja żywności. I trzeba z tego zawrócić. I mówi się o tym, zresztą już badania, że za kilkanaście lat co czwarty mieszkaniec Polski będzie chory na nowotwór. To jest poważna sprawa i tutaj nie ma jakichś innych inwestycji, innej ekonomii, tylko właśnie człowiek. Nasi rolnicy potrafią najlepiej właśnie hodować zwierzęta, jednocześnie uprawiać rolę i rośliny, żeby one ekologiczne były. Nikt nie musi uczyć. Zresztą mamy doradztwo rolne w Szepietowie, już z tradycjami i rolnicy to potrafią zrobić. Teraz taka pewna szansa przed nami, że również pewne finanse będą dla rolnictwa. Po drugie, można będzie wytwarzać i sprzedawać. I dlatego ja zachęcałem nawet w parafii, co by miasto kupowało od wioski. Dla mnie to przykro. Powiedziałem nawet, że trzeba chyba się spowiadać, jeśli rolnik kupuje w mieście ziemniaki, a ziemia obok jest na trawnik, czy jeszcze jakieś inne krzewy zasadzone. Dlatego my tutaj taki na alarm trzeba bić, że rolnicy, ci średni i mali, się wyłączyli właściwie z gospodarstwa. Ci, którzy mają wiele krów, pracują, zapracowani są, a ci strzygotrawkę dostają te strukturalne bądź te dopłaty i nic nie robią. Mówią, że się nic nie opłaci, nawet warzywa hodować, kury czy cokolwiek. Niektórzy to robią, ale w większości nie. Dlatego też chcemy i bardzo pragniemy, żeby te finanse, które są przeznaczone teraz, były dla tych rolników średnich i małych. I na pewno wtedy wszyscy będą, bo dzisiaj wieś się wyludniła i taka szkoła jak tutaj ma przygotowywać. Ktoś powie, potrzebna szkoła, niepotrzebna. No fundamentem wszelkiego działania jest szkolenie, jest nauczanie. I tutaj, jeśli to będzie, to i rolnicy. Ja myślę, że to Podlasie tak trwa dzielnie, między innymi dzięki tej szkole, że szli rolnicy, pracowali i tutaj uczyli się nie tylko jak uprawiać ziemię, patriotyzmu, właśnie wiary, rodzinność tutaj, no, wielopokoleniowe tutaj rodziny do dzisiaj są. I stąd no, cieszymy się jednocześnie, to nasze zaniepokojenie jest takie, ja z tymi ludźmi tutaj jestem i dla mnie zawsze nieważny jest ten czy tamten, ważny jest człowiek, ważni są ludzie i dlatego narażałem się wielokrotnie, jak również może i teraz, ale ja bezinteresownie dla tych ludzi chcę ofiarować swój czas i to, co mogę uczynić.
Dziękuję. Ksiądz dziekan Ryszard Niewiński, duszpasterz rolników diecezji łomżyńskiej, pan Leszek Mężyński, radny Rady Powiatowej, powiat wysokomazowiecki. Panie radny, to powiat prowadzi, jest organem prowadzącym, no ale wiadomo, no to dyrekcja tak na co dzień tutaj pracuje i grono pedagogiczne. Jak Rada Powiatu na ten temat się wypowiada, bo wiemy, że intencyjne uchwały były w kwestii tej szkoły. To do czego one zmierzały? Proszę nam o tym opowiedzieć.
Ja chciałbym powiedzieć o kilku faktach, twardych faktach, bez demagogii i naciągania. Proszę Państwa, ta szkoła była oczkiem w głowie dla Rady Powiatu i dla zarządu i jest dalej. Mianowicie, co o tym świadczy? Proszę Państwa, może z zewnątrz tego nie widać, ale te obiekty, które nas otaczają, zarówno stary budynek szkoły, internat, również boisko, kilka lat temu były w opłakanym stanie. Żeśmy zainwestowali ogromne sumy, jak nasz budżet, około 11 milionów. Byliśmy krytykowani nawet przez pozostałą część powiatu, że to za duże pieniądze inwestujemy w Krzyżewie. Ale byśmy zdecydowani, choćby przez sentyment dla pani Karpowicz, żeby tę infrastrukturę utrzymać w dalszym ciągu. Proszę Państwa, też podejmowaliśmy różne środki, żeby w kluczowej sprawie ilości uczniów w Krzyżewie było na dostatecznym poziomie. Dwa lata temu ograniliśmy nabór do innych szkół rolniczych na terenie powiatu po to, żeby zwiększyć ilość uczniów w Krzyżewie. Przyniosło to umiarkowane wyniki. Proszę Państwa, to jeśli chodzi o historię. Cały czas dbaliśmy o to, o rozwój i dalej mamy zamiar inwestować w to szkołę. Choćby sprawa bardzo istotna, w bieżącym roku ograniczamy próg ilości uczniów, aby stworzyć klasę. W innych szkołach jest to około 30 uczniów, tutaj przyjmujemy minimum 18. Także jest wola ze strony zarządu powiatu i rady powiatu utrzymać tą szkołę, tą infrastrukturę, żeby się nie zmarnowało tu nic.
Panie radny, z wypowiedzi przedstawicieli starostwa niepańskich, tylko mówię o, czy to będą, no osoby ze starostwa w każdym bądź razie, przebrzmiewają różnego rodzaju pomysły na ratowanie tej szkoły, między innymi poprzez to, że jakieś fundacje otrzymają tutaj możliwość prowadzenia tej szkoły, albo też wynajmu tutaj piętra, czy też jakichś pomieszczeń. No tak. Prasa na to, no, jest to napisane. Pytanie, czy to trzeba jakieś stowarzyszenia z Warszawy, fundacje, żeby prowadziły tą szkołę? Przecież jest starostwo od tego, jest tutaj grono pedagogiczne, nauczyciele. To, czy to potrzebne? Fundacja do tego jest? A może to jest tylko jakaś informacja niepewna na ten temat? Co pan na ten temat wie jako radny?
Na obecną chwilę jesteśmy zdecydowani, żeby szkolenie rolnicze w tej szkole zostało utrzymane. A oczywiście no, kwestia gospodarności wymaga od zarządu i od Rady Powiatu przygotowania na różne scenariusze. Przecież to są pieniądze publiczne. Odpowiadamy za odpowiednie gospodarowanie. Także no, awaryjne rozwiązania musimy mieć jako odpowiedzialni mieszkańcy tej ziemi, jako Polacy.
Panie radny, zapytam inaczej. 11 milionów inwestycji w to tylko po to, żeby potem fundacja jakaś prowadziła z Warszawy?
Nie. Tutaj te obiekty są wykorzystane już teraz przez Zakład Aktywności Zawodowej. Tam to fundacja dla niewidomych prowadzi, zatrudnia inwalidów. Także to służy naprawdę tym najbardziej cierpiącym mieszkańcom. Pracują mieszkańcy z naszych wiosek zatrudnieni są tutaj.
Dziękuję. Mówił pan Leszek Mężyński, radny Rady Powiatu Wysokomazowieckiego. Jest również pan Dariusz Sikorski, wójt gminy Kobylin. Jest tutaj pan wójt. To jest sąsiednia gmina, nie ta, w której się znajdujemy. Panie wójcie, jak pan postrzega szkołę rolniczą na terenie rolniczym? Bo można powiedzieć, równie dobrze mogłoby to powstać, nie wiem, liceum ogólnokształcące albo technikum lotnicze. No cokolwiek człowiek by wymyślił, ale w tym tutaj terenie, żeby trzymać się gruntu i od tej podstawy wychodzić wyżej.
Jesteśmy tutaj w krainie rolniczej i to jest wśród naprawdę bardzo dobrych rolników. Gospodarstwa indywidualne są na bardzo wysokim poziomie i ta szkoła jest bardzo potrzebna. Musimy coś robić w kierunku agitacji, promocji tej szkoły, bo mimo że zmniejsza się ilość rolników, mimo że zwiększa się ilość zwierząt, czy produkcji, czy areału, a zostają po prostu więksi rolnicy, ale oni też muszą być edukowani. To jest bardzo potrzebne i ta szkoła, która, tak jak wcześniej moi przedmówcy mówili, wykształciła naprawdę wspaniałych ludzi, wspaniałych rolników i dzięki temu właśnie te gospodarstwa, które znajdują się tutaj na terenie tej gminy, sąsiedniej, także mojej, to jest właśnie w pewnym sensie zasługą tej szkoły.
Rozumiemy i to wiemy. Panie wójcie, takie pytanie jako do no, samorządowca. Pan, że tak powiem, no, nie ma tutaj kompetencji bezpośredniej, ale jako osobę doświadczoną zapytam, co powinny samorządy czynić, aby tego typu szkoły móc uratować lub też co można zrobić, jaki pomysł tutaj. Myślę, że bardzo ważna jest kwestia komunikacji, chociażby tej zwykłej po prostu transportu zbiorowego. Z gminy do powiatu, z jednej gminy do drugiej gminy, z okolicznych gmin tutaj do tej szkoły.
Tak, transport ma sens pod warunkiem, że będą uczniowie. Ja wypowiadam się jako samorządowiec gminy. To prowadzenie szkoły zależy od samorządu powiatowego.
Transport również.
Transport, no w pewnym sensie gminy też mogą dołożyć do transportu, jeżeli chodzi o komunikację. I myślę, że gdyby była taka potrzeba, to na pewno samorządy przyczynią się do tego i będą wspomagały ten dowóz młodzieży do szkół, jakże po prostu transportu.
No, musi być współdziałanie w tej kwestii. Przejdę jeszcze do rozmowy z panem doktorem Bronisławem Puczelem, dyrektorem Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie, znana instytucja, która no, w wyniku tutaj tych no, różnego rodzaju ruchów również pan jest zaniepokojony o przyszłość, no, można powiedzieć, tutaj podległej sobie jednostki.
Także niepisany testament pani Stefanii Karpowicz na pewno obliguje do tego, żeby utrzymać w tym miejscu kształcenie rolnicze, a nie żadne inne. Tutaj nie zgodzę się do końca akurat z moim przedmówcą, bo pamiętam jeszcze jak ćwierć wieku temu przyjeżdżało tu kilka autobusów, one pustoszały na przystanku i pielgrzymka szła do szkoły. Później te autobusy jakoś dziwnie zginęły i od tego czasu zaczęły się problemy szkoły. To jest gwóźdź do trumny akurat do obecnego stanu. Odcięcie komunikacyjne Krzyżewa od reszty świata. Szkoły, które są zlokalizowane w miejscowościach, chociażby gminnych, niepowiatowych, mają już lepiej, bo do tamtych ośrodków autobusy docierają. Tutaj te, które są, to są w godzinach nieprzyjaznych, ani dla szkoły, ani dla mieszkańców. Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale tak jest. W 2004 roku szkoła otrzymała takie prestiżowe wyróżnienie. I od tego czasu zaczęły się problemy szkoły. Sukces akurat tej szkole mocno zaszkodził i to jest akurat mocno przykre. Wtedy dyrektor otrzymał polecenie, aby pisać programy na ZAS. Te 11 milionów, o których tutaj wspominał pan radny powiatowy, to było nie dla szkoły, to było dla ZAS-u. Szkoła takich pieniędzy nigdy nie dostała. Starostwo jako organ prowadzący nie oddało tej szkoły dla ministra. U ministra jest w chwili obecnej, nie wiem, 44 albo 46 szkół mają się dobrze. Ta szkoła została zatrzymana przy powiecie i pozwolono jej powoli konać.
Dziękuję. Więc można było przekazać pod ministerstwo, nie byłoby tego problemu. Mówił pan dr Bronisław Puczel, dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian. Proszę państwa, musimy kończyć nasz program. Jest również przedstawiciel Powiatowej Izby Rolniczej. Są jeszcze również inne osoby, ale również są ramy czasowe naszego programu ograniczone. Z Krzyżewa żegnają się z państwem
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.